seatbelt once again and carefully extinguish all cigarettes. On landing, will you please remain seated until the aircraft has come to a complete standstill and all four engines have been switched off. Before leaving the aircraft, will you please ensure that you have all your hand luggage with you. It has been our pleasure having you on board, ladies and gentlemen. We do hope you enjoyed your flight.
Chodź, herbaty świeżej zatożyłem.
Zgarnęła mi znowu policja na bazarze i znowu mnie aresztowali, że tak powiem. Mam zasadę, że właśnie lepiej poczuć miejsce, czy przyzwyczajać ludzi do tego, że ktoś obcy zupełnie, wyglądający też zupełnie inaczej, przychodzi i będzie fotografował.
Czekaj, to takie słodzisz?
Proszę.
Ile ci posłodzić?
Dwie łyżeczki.
Dobrze. To ta będzie twoja. No to o czym chcesz rozmawiać, powiedz. Troby, zostaw torbę naszego gościa.
Powiedz, jak tam, gdzie byłeś, jak herbatę robią?
O Jezu, to wiesz, to zależy gdzie. Bo na przykład w Tunezji z miętą, to jest taka mętnawa. W Iraku, pamiętam, dodawali kardamonu. W Syrii pili bardzo mocną taką cejlońską, ciemną herbatę w Emiratach czy w Omanie. To często się pije herbatę z mlekiem, a najlepszą mi tak podają w Turcji. Kiedyś pamiętam, to był rok 2002. Wracałem z wykopalisk w północnej Syrii i zatrzymałem się, zdaje się, na dwa dni w Stambule. Jechałem autobusem z Syrii do Stambułu. No i pamiętam, wypiłem 91 dokładnie takich małych herbatek tureckich. No to były czasy bardzo spokojne w Syrii. No pies z kulawą nogą wiedział, co to jest Tadmur i Palmyra, poza miłośnikami wschodu, historykami sztuki czy archeologami. Natomiast no jak ci barbarzyńcy zaczęli to wysadzać w powietrze, no to cały świat się dowiedział o tym, że tam są ruiny starożytnego miasta w zasadzie. Ta wojna, którą mamy w tej chwili, trwająca tyle lat, kompletnie wszystko zmieniła. No, prowadziliśmy badania w północno-wschodniej Syrii, tak blisko granicy z Irakiem i z Turcją, stanowisko się na Tel Arbit. A drugą misję, którą w Syrii też brałem udział, to była misja w Tel Karamel. To z kolei też północna Syria, ale tam bliżej przy Turcji, bliżej Morza Śródziemnego, tak, północno-zachodnia Syria. To wtedy właśnie. Na każdym kroku portrety prezydenta. Były też sytuacje takie dziwne. Jeden hotelik taki dość popularny, zawsze pełny i pamiętam, podjechał kiedyś samochód i wychodził Syryjczyk, powiedział, no jakbyście chcieli tutaj tam do naszego klubu jakiś alkohol, jakieś tam narkotyki, coś, to zapraszam do mnie. No to nie miałem żadnych wątpliwości, że to jest facet pracujący dla tamtejszej bezpieki po prostu i że nie należy w żaden sposób wchodzić w kontakty z takimi ludźmi. Ja mam taki system pracy, że jadąc gdzieś w nowe miejsce, najpierw staram się zdobyć jakąś wiedzę na temat tego miejsca. No teraz byłem w Sudanie 2 tygodnie, no to był pierwszy pobyt w tym kraju, więc starałem się dowiedzieć maksymalnie, zebrać informacje na temat, co jest możliwe do zrobienia, co jest istotne, jakie miejsca, bądź jakie sytuacje. Oczywiście no research, gdzie mogę się narazić robiąc zdjęcia, ponieważ no była moja to kolejna wyprawa na Bliski Wschód. No a jednak klimat Afryki było tam czuć, także to był taki fajny miks i świetne doświadczenie. Nie łaziłem jak za młodu po prostu po ulicach, o tak, idę sobie dziś, nie wiem, tam, tak, bez celu, a nuż się coś wydarzy albo nie. Usiadłem na tym bazarze w jakimś takim miejscu na ulicy i tam jest bardzo dużo takich kobiet, które mają takie przenośne miejsca, gdzie one parzą kawę i herbatę, tak.
No, herbata była świetna, mocna bardzo, kenijska, że tak powiem. Taka mielona mocno, tak bym powiedział. Także zdążyłem ją wypić i zgarnął mnie taki dość głośny policjant sudański w mundurze. Najpierw zaprowadził na swoją małą komendę. No i się skontaktowali już z tymi niemundurowymi. Przyjechali pick-upem, wrzucili mnie na pakę, przytrzymując mnie, żeby było śmiesznie, tak to pierwszy raz w życiu doświadczyłem, przytrzymując mnie kolanami z dwóch stron, żebym, nie wiem, nie uciekł, nie wyskoczył. James Bond, coś, bo to wiadomo, że z aparatem chcę fotografować bazar, na pewno szpieg i w ogóle. No i zawieźli mnie tam właśnie na tą policję bezpieczeństwa i tam się zaczęły dziwne pytania, typu na przykład nie możesz iść do toalety, bo pewnie zrobisz coś głupiego. Tak? Udało mi się wysłać SMS-a do kolegi, który był szefem naszej misji, że mam kłopoty. No i czekałem, że tak powiem, na odsiecz. Przyszła telefonicznie, ktoś zadzwonił z muzeum i potwierdził moje zeznania, że jestem fotografem, który przyszedł fotografować, co było de facto prawdą. No, potwierdzono moją tożsamość i to, co robię, i mnie po prostu wypuszczono.
Słuchaj, gdzie on tu jest? Aparat, który robiłem zdjęcia, jest...
O, cię proszę bardzo, tym aparatem oto robiłem zdjęcia. Nic szczególnego. I to ładnie leżało na biurku pana oficera, który uważał za rzecz podejrzaną to, że aparat jest na film, a przecież każdy turysta dzisiaj używa telefonu komórkowego do robienia zdjęć. No a na filmie, no to na pewno jakaś podejrzana sprawa, tak? Sprzedałem aparat, którym fotografowałem w latach 90. Mam podobny, natomiast no, obiektywy mam tak cały czas. No przede wszystkim film daje ograniczoną ilość klatek. Każda rolka filmu w tej chwili czarno-białego to jest tam 20 parę złotych. To była dobra dyscyplina, żeby mając, nie wiem, 10 rolek filmu, jechało się do takiej serii na 2 miesiące i to wystarczało. I wracało się z materiałem i miało się zdjęcia. Dzisiaj ludzie wkładają karty o pojemności 10 giga, mają tych zdjęć kilka tysięcy i strzelają jak szaleni. Ja poniekąd wróciłem do fotografii analogowej właśnie, żeby jakby ponownie wywołać w sobie pewną dyscyplinę pracy, którą, przyznam się, zatraciłem pracując aparatem cyfrowym dla mediów, kiedy z jakiejś banalnej konferencji prasowej wracałem z 200 zdjęciami, co jest absurdalne. No generalnie fotografuję Bliski Wschód od lat 90. No, mieszkałem również przecież w Omanie przez 8 lat. Ja myślę, że takie fotodziennikarstwo umarło już i czasami wysyłam, słuchajcie, jadę do Sudanu, mam takie możliwości i będę robił to i w taki sposób. Jesteście zainteresowani? Tak, nie jesteśmy zainteresowani, to nie. Te zdjęcia zostały opublikowane w takim portalu Middle East Eye w Wielkiej Brytanii, który no, jakby skupiony jest na tym Bliskim Wschodzie. Ja z nimi współpracuję już jakiś czas, z czasów, kiedy mieszkałem w Omanie. Bazar w Omdurmanie mam większe szanse opublikowania tego zdjęcia, niż gdybym fotografował tutaj na Wildzie na przykład. Tak? Bo nawet nie wiem, gdzie mógłbym pójść z tym zdjęciem i powiedzieć, słuchajcie, może warto byłoby je opublikować. To jakoś nasiąkałem, nie wiem, tą kulturą. Nie mieszkałem przez 8 lat, w związku z tym to trochę traktuję ten kraj jako taką swoją drugą ojczyznę. Część mojego życia w zasadzie. No Oman jest dość specyficznym krajem, w dobrym tego słowa znaczeniu, na tle tego, co jaki image mają kraje Bliskiego Wschodu w tej chwili. Kraj bardzo spokojny, z spokojnymi ludźmi, którzy nie mają ochoty bawić w żadne tam polityczno-religijne. Właśnie przyjazny wobec przybyszów z zachodu. Jasno są postawione pewne zasady w Omanie. My respektujemy jako obcokrajowcy kulturę miejscowych, a miejscowi respektują naszą kulturę. Nawet jeśli są to kwestie związane z odmienną interpretacją, na przykład alkohol, tak? Nie jest on dostępny w Omanie powszechnie, ale nie ma tam totalnej prohibicji. Naprawdę wypicie lampki wina nie jest jakimś problemem, nawet w tak konserwatywnym kraju. Kolejna rzecz, no pamiętam, jakby to powiedzieć, części z sklepów z produktami spożywczymi, typu market, gdzie było napisane pork shop, non for muslim.
Proszę bardzo, można było sobie wejść i śląską kupić, jak komuś akurat, że tak powiem, homesick się włączył, prawda? No kraj, w którym się da mieszkać, a nie tylko odwiedzić, prawda? Czysty bardzo, jak na bliskowschodnie standardy, i będę to podkreślał za każdym razem. Pusty. Ja uwielbiam po Manii jeździć samochodem. Zresztą to była moja główna pasja, żeby nie powiedzieć, wręcz taka mała obsesja, jak mieszkałem w Omanie, że paliwo kosztowało tyle, co nic. Litr benzyny kosztował, zdaje się, taką samą sumę pieniędzy jak puszka coli. I to było złotych 20, przejeżdżając na nasze. No teraz to paliwo jest trochę tam droższe. Złote 80 kosztuje litr benzyny. Ale pusty, no z fantastyczną pustynią i z górami, z oceanem, no nic, tylko wsiadać w samochód i po prostu go zwiedzać, fotografować. I w jaki sposób celebrować ten spokój, który tam jest.
Masz taką serię zdjęć z domami opuszczonymi.
Tak, to moja praca doktorska z fotografii. Znalazłem ten temat, naczelna moja mnie wysłała na 4 dni w prowincji Dhofar. To jest taka prowincja na południu Omanu, przy granicy z Jemenem. Ponad 1000 kilometrów jednak było, pojechałem na dłużej. No i znalazłem takie właśnie opuszczone miasta. Kompletnie. Wchodzisz do budynku, który jest zbudowany w czasach, kiedy jeszcze nie było elektronicznych poziomic. Ludzie robili wszystko ręcznie. Tak samo. Malowali specyficzną farbą, na przykład ścianę. No to jest moje ulubione zdjęcie. Trudno o zdjęciu w radiu mówić, ale no, wszedłem do tego pomieszczenia. Zobaczyłem takie stare łóżko, pamiętające jeszcze czasy. No kolonialne to zdecydowanie. Podszedłem, zobaczyłem, że tam jeszcze pościel leży na tym łóżku. To wygląda, jakby ci ludzie faktycznie zatrzasnęli za sobą drzwi i opuścili to ten dom 30-40 lat temu, może wcześniej. Jak podszedłem i dotknąłem tego materiału, który leży na tym łóżku, no to on się rozsypywał w palcach. Plus kolory, plus to światło, które tam było, szczególnie o zimowej porze roku. Ja nie widziałem nigdzie takiego seledynu, jak tu na tej fotografii, tak? To są jakieś takie wapno, które są mieszane z jakimiś barwnikami, które oni podobno pozyskiwali w pobliskich górach. Chciałem jakoś to światło złapać na tej ścianie. Cały budynek, całe wnętrze było pomalowane żółto, łącznie z sufitem i tymi drzwiami. I czekałem na porę roku, że przez szczelinę w murze wpadało światło i z moich obliczeń takich zgrubnych wychodziło, że to musi być między połową maja a końcem sierpnia. Czy kiedy są najbardziej ekstremalne temperatury tam po prostu. Powiedziałem, no trudno. Wsiadłem, pojechałem 1200 km od domu do miasta Mirbat, żeby wejść jeszcze raz do tego budynku i zrobić to zdjęcie. A chodź, pokażę ci, co robią fotografowie ze swoimi zdjęciami. One są w moim gabinecie postawione, czekają na, o tu proszę, w tej folii bąbelkowej są zapakowane, czekają na wyjście stąd, żeby gdzieś pojechać do jakiejś galerii czy na jakąś wystawę. No żyjemy w zglobalizowanym świecie, czy to nam się podoba, czy nie. Lot do Dubaju z Warszawy to zdaje się tam 6 godzin. Mnie się wydaje, że to jest moja opinia, poparte jakimiś tam takimi bardzo osobistymi obserwacjami, że ten taki narastający radykalizm w niektórych grupach muzułmańskich jest poniekąd reakcją na to, że tamte społeczeństwa w dużej mierze się jednak laicyzują. Ja się bądź co bądź na Bliskim Wschodzie nie czuję nigdy traktowany jako wróg i będę to zawsze mówił i podkreślał, bo takie są moje doświadczenia.